W Radiu RMF 24 teraz przenosimy się za ocean. Dzisiaj w Milwaukee rozpoczyna się konwencja krajowa Partii Republikańskiej. No i oczywiście Donald Trump zostanie formalnie wybrany na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czterodniowa impreza będzie się odbywała, rzecz jasna, w cieniu zamachu na Donalda Trumpa. Donald Trump został postrzelony podczas wiecu wyborczego w Pensylwanii. I o tym teraz, co się wydarzyło i o tym, jak reagowały służby, będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24 z generałem Marianem Janickim. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Kłaniam się.
Pan generał, czyli były szef Biura Ochrony Rządu, człowiek, który zna doskonale to, jak działają służby i chronią te najważniejsze osoby w państwie. Panie generale, jak pan patrzy na to, co się wydarzyło podczas tego wiecu w Pensylwanii, pan patrzy na sam moment zamachu, to pan już widzi jakieś błędy, które zostały popełnione w działaniach służb?
Znaczy, pierwsze pytanie, które powinno się zadać, to jest takie, co robił ten człowiek tam 120 metrów od sceny, na której występował i przemawiał kandydat na prezydenta, pan prezydent Donald Trump. Dlaczego służby nie zareagowały na informacje, bo my dostajemy informacje w mediach, pojawiają się, że policja i ludzie, którzy tam byli na miejscu, informowali, że ktoś jest na dachu tego budynku. Dlaczego nie było reakcji służb? No i przede wszystkim druga sprawa jest, dlaczego ten człowiek z tym interwencją czekano do momentu, kiedy odda strzał? To są pytania podstawowe.
Bo ja rozumiem, że z tych informacji, które mamy, ludzie, którzy ochraniali Donalda Trumpa, wiedzieli o tym i widzieli tego człowieka na tym dachu, ale nie zareagowali, tak jak pan powiedział, zareagowali bardzo późno, dopiero już po oddaniu strzałów. Ta strefa, która powinna być całkowicie bezpieczna, to jest jaka? Bo 120 metrów, no to jest rzeczywiście dla strzelca nawet niezawodowego, to nie jest żadna odległość.
To znaczy nie ma ścisłej odległości od w tym przypadku od sceny, gdzie występował prezydent. Nie ma takiej z góry narzuconej
Rozumiem.
Odległości. To jest po prostu miejsce czasowego pobytu osoby ochranianej. I to miejsce musi być zabezpieczone odpowiednio, musi być w współdziałaniu z innymi służbami. Tutaj mi się wydaje, że może troszkę zawiodło właśnie to współdziałanie i Secret Service z policją miejscową w Milwaukee. Pytania są dość dużo pytań jest przede wszystkim, jak to się stało. Ja dalej twierdzę, szanowni państwo, panie redaktorze, że znam tych chłopaków, może nie tych, którzy byli w bezpośredniej bliskości pana prezydenta Trumpa, natomiast ja znam Secret Service, ja uczestniczyłem w wielu przygotowaniach wizyty amerykańskich prezydentów. Najmilej wspominał tą ostatnią, którą ja uczestniczyłem, to jest wizyta prezydenta Obamy w 2011 roku. To naprawdę jest profesjonalna formacja, najlepsza na świecie. Co się stało? Pewno pani szefowa Secret Service, która jest zaproszona na posiedzenie Komisji Kongresu Amerykańskiego 22, czyli za tydzień, to już powinno być wszystko wyjaśnione. Ja uważam, że w tej chwili trwa szczegółowe śledztwo, sekunda po sekundzie jest analizowane, co się stało, dlaczego się stało i na pewno komisja dostanie szczegółowe informacje od pani szefowej Secret Service.
Panie generale, jeżeli my mówimy o tym współdziałaniu, bo to najprawdopodobniej ten element tutaj zawiódł, współdziałanie Secret Service i lokalnych służb czy lokalnej policji, to kto sprawuje nadzór nad takimi działaniami? To agenci Secret Service wydają polecenia policjantom, co oni mają zrobić?
Zawsze jest tak, jest również tak na naszym podwórku. Ja pamiętam jako szef BOR-u, wiceszef BOR-u, przecież spędziłem w Biurze Ochrony Rządu 27 lat. 6 lat byłem wiceszefem, 6 lat byłem szefem. Przeszedłem wszystkie szczeble dowodzenia. To ja pamiętam, zawsze tak było, że miejsce czasowego pobytu i całą organizację z tym związaną nadzoruje Biuro Ochrony Rządu, i decyduje o wszystkim Biuro Ochrony Rządu, bo już nie ma Biura Ochrony Rządu. Natomiast współdziałanie z policją, z innymi służbami, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, to musiało być naprawdę profesjonalne. Tu coś nie zadziałało, bo jeżeli mamy informację, że policjant gdzieś tam wyszedł po jakiejś zwyżce i zobaczył tego człowieka. Ten człowiek wymierzył do niego z broni, z tej broni długiej. No i co? I co dalej? I nie było reakcji. No więc.
No właśnie, ale to. No, pytanie jest, co zawiodło w takim razie? Czy zawiodła komunikacja, czy zawiodły procedury, których być może nie znał ten policjant, albo nie do końca były wypracowane i nie do końca były określone?
Ja nie chcę w tej chwili wydawać wyroków. Natomiast na pewno, tak jak mówię, to wszystko będzie wyjaśnione. No nie zadziałała komunikacja na pewno, nie zadziałało współdziałanie. Jedno w tym wszystkim, oczywiście zginęło dwóch ludzi. Zamachowiec i zginął przypadkowy człowiek, który zasłonił własnym ciałem rodzinę, jak usłyszał strzały. I jedno w tym wszystkim jest pocieszające, przepraszam za wyrażenie, że on był sam, mnie się wydaje, i pewno tak będzie, że to był samotny wilk. Sfrustrowany, młody, 20-letni człowiek, który, jak mamy informacje, bo media podają, był bity w szkole przez kolegów i chciał zaistnieć. Mnie się tak wydaje, przepraszam, od razu mówię, że to są moje dywagacje, moje przemyślenia. Chciał zaistnieć, chciał się zapisać w historii Stanów Zjednoczonych jako zamachowiec na potencjalnego prezydenta. I był sam, no nie trafił. Jeden ruch głową u pana prezydenta Trumpa byłoby inaczej. Natomiast...
Panie generale, jeszcze na moment, jeśli pan pozwoli, wrócę do tej sytuacji, w momentu, kiedy ginie człowiek, który jest na trybunie za przemawiającym Donaldem Trumpem. Kto ponosi odpowiedzialność za jego śmierć?
Za śmierć tego człowieka, no, ponosi odpowiedzialność zamachowiec, no ale...
Oczywiście.
Ale człowiek nie żyje. Więc teraz trzeba się zastanowić, dlaczego doszło do strzału. Dlaczego służby nie zadziałały tak, to znaczy, panie redaktorze, szanowni państwo, żeby była jasność. Dzisiaj mamy taką technikę, mamy tak wyszkolonych strzelców, że dobry strzelec z 1,5 kilometra potrafi trafić między oczy. To w ogóle nie ma dyskusji. Ale prewencja, działanie służb, współdziałanie, zabezpieczenie miejsca czasowego pobytu musi być tak profesjonalnie przygotowane, żeby ten człowiek nie miał możliwości użycia broni w celu zabicia osoby ochranianej. To absolutnie.
Panie generale, nawet gdy w Polsce są wizyty mniejszej rangi, mam takie wrażenie, że są sprawdzane dachy okolicznych budynków, że sprawdzana jest dużo wcześniej okolica, że są kontrole pirotechniczne. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie nastąpiło to w Pensylwanii, żeby ktoś nie sprawdził chociażby dachów tego miejsca, gdzie będzie się odbywała przemowa Donalda Trumpa, a mimo wszystko ten zamachowiec no jakiś sposób się tam znalazł.
No mamy zdjęcia, mamy filmy, które nam pokazują tych snajperów Secret Service, którzy są na tych dachach. No i co się stało, że oni nie zadziałali? O co się stało? Znaczy, gdzieś tam się pojawia informacja, ja nie wiem, czy to jest potwierdzone, od razu zaznaczam, nie wiem, czy jest potwierdzona, ale wczoraj się pojawiła gdzieś informacja, że snajper Secret Service czekał jakiś czas na decyzję o użyciu broni wobec tego zamachowca. Nie wiem, co się stało, pewno to będzie wyjaśniane. Nie wiem, czy to jest prawda, ale takie, powie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, teraz będą mnożyć się informacje prawdziwe, nieprawdziwe. Dzisiaj będzie ta, że tak powiem, sytuacja będzie, że tak powiem, rosła w siłę, jeśli chodzi
Rozumiem.
O plotki.
Rozumiem, ale panie generale, pan dotknął bardzo kluczowego momentu, bo jeżeli rozumiem, snajper Secret Service widzi potencjalnego zamachowca na dachu budynku, być może ma broń, ma go, widzi go na celowniku i czeka na sygnał, na możliwość oddania strzału. Kto o tym decyduje, żeby ten strzał oddał?
Dowódca jego, absolutnie ten.
I rozumiem, że to moment wahania dowódcy mógł się przełożyć na to, czy Donald Trump zginie, czy nie zginie.
Jeżeli by tak było, to tak. Jeżeli to jest prawda. Bo zaznaczam, że ja tak słyszałem, ale nie ma tego potwierdzenia nigdzie. Trzeba czekać na tą, żeby nie oskarżyć człowieka niewinnego. Wczoraj słyszałem w jednym, nie wiem gdzie, chyba w internecie przeczytałem, że człowiek czekał na snajper Secret Service czekał na decyzję. No, czy to jest
też
prawda,
trudno,
nie wiem.
Ale rozumiem, że snajper sam nie może oddać strzału, bo to jest chyba całkowicie naturalne, prawda?
Nie może oddać strzału bez decyzji jego przełożonego. Mamy to samo w Polsce, też jest taka sytuacja i wszędzie jest tak. Jak państwo oglądacie filmy sensacyjne, gdzie są takie sceny, to zawsze snajper się pyta, widzę go, prawda? Mam go, co robić? I dostaje wtedy decyzję, strzelaj.
Panie generale, jeszcze jedna sprawa. Chodzi mi o zachowanie ochrony i samego Donalda Trumpa już po momencie, już po oddaniu strzałów. Swoją drogą to też niesłychanie ciekawe, że tych strzałów było aż tyle i tak długo trwała, w pewnym sensie długo trwała ta interwencja ochrony. Jak pan sądzi, czy ona trwała właśnie, czy ona była zbyt późno, czy ochrona zareagowała w odpowiednim momencie?
Znaczy, tutaj zaraz po strzale mamy taką sytuację, że pan prezydent dotyka ręką ucha i kładzie się na podłodze. To znaczy, że pan prezydent kiedyś jako prezydent przeszedł odpowiednie szkolenie, jak się zachować w razie sytuacji ekstremalnej. To jest jakby tutaj okej wszystko. Natomiast to, co się działo później, jak ochrona osobista słucha to, co mówi prezydent. Czekajcie, czekajcie. I prezydent wtedy wymachuje ręką. W pewnym momencie zostaje zupełnie odkryty. Klatkę widać, że ma koszulę rozpiętą, widać głowę, klatka piersiowa. To przejście z prezydentem w tym kordonie agentów Secret Service moim zdaniem było zbyt wolne. Procedura jest następująca. Jeżeli w otoczeniu osoby ochranianej, w miejscu czasowego pobytu następuje sytuacja ekstremalna, powinno i musi być natychmiastowa ewakuacja VIP-a do miejsca bezpiecznego. W tym momencie miejscem bezpiecznym był samochód opancerzony. I to się stało, moim zdaniem, zbyt wolno. Co jest szokującego w tym wszystkim? Pan prezydent Trump, prowadzony przez agentów Secret Service, doszedł do samochodu opancerzonego i jeszcze pozwolono mu na to, że jeszcze stanął na stopniach i zupełnie odkryty, głowa, ręka, wymachiwał, jeszcze nawoływał swoich zwolenników do walki, do nie bądźcie tam, walczcie i tak dalej. To jest dla mnie niepojęte. Trzeba to wyjaśnić, dlaczego tak się stało.
Panie generale, że jest tak, że kiedy zaczyna się interwencja agentów Secret Service czy jakichkolwiek służb ochrony, to wtedy w gruncie rzeczy już nie słuchamy tego, co mówi VIP, tylko decydujemy my o jego bezpieczeństwie i to on nam podlega i w gruncie rzeczy traktujemy go w pewnym sensie w sposób przedmiotowy.
Oczywiście, panie redaktorze, jeżeli jest sytuacja ekstremalna, osoba ochraniana nie ma prawa, ochrona słuchać, co ma robić. Ochrona wie, co ma robić. I tu powinno nastąpić całkowicie, absolutnie ewakuacja, natychmiastowa odjazd. Panie redaktorze, ja powiem tak. To był samotny wilk moim zdaniem, powtarzam, moim zdaniem. Gdyby ten zamach został przygotowany profesjonalnie przez jakąś organizację, to na pewno nie byłby jeden, tylko na pewno dwóch albo więcej tych zamachowców. I niech sobie Państwo wyobrażą, co by się działo, jakby były te sceny z odkryciem całkowitym głowy, tułowia pana prezydenta. To oby Pan Bóg tak chciał i tak się stało, że tak nie było. Bo dzisiaj rozmawialibyśmy o byłym kandydacie na prezydenta. To jest bezsprzeczne. Całe szczęście od Boga, że tak się stało.
Tragedii. Bardzo panu dziękuję, panie generale, za to spotkanie. Generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, był naszym gościem, był gościem radia RMF24. Dziękujemy bardzo, panie generale.
Dziękuję bardzo, kłaniam się, do widzenia.
Kłaniamy się i pozdrawiamy gorąco.